Uniwersytet Gdański przedstawia.
Cześć, Maciej Goniszewski. W kolejnym wydaniu UG przedstawia Tomasz Neumann, redaktor naczelny Gazety Uniwersyteckiej. Opowie nam o kolejnym numerze. To będzie marcowe czy kwietniowe?
Tak, numer marcowy.
Numer marcowy. Bo często jest tak, że gazety wydają się w marcu, ale numer jest kwietniowy z takim wyprzedzeniem. Rozumiem, że Gazeta Uniwersytecka zgodnie z tym, kiedy się ukazuje faktycznie.
Tak, tak.
Powiedz mi, który artykuł najbardziej polecasz z tego numeru?
No, takim artykułem wiodącym, do którego też dodane są zdjęcia na okładce, jest artykuł o szczycie CU w Kadyksie. To jest nowa odsłona tego sojuszu 2.0. Dołączyły do niego trzy uczelnie z Włoch, z Portugalii i z Norwegii. No i Uniwersytet Gdański właśnie objął półroczną prezydencję w sojuszu.
Podziwiam zdjęcie, które jest do tego artykułu, ponieważ tutaj panowie, niektórzy są bardzo oryginalnie ubrani. Nasze togi wydają się bardzo klasyczne, ale tutaj niektórzy mają takie stroje, że...
Tak, bardzo ciekawe te stroje rektorskie na tych innych uczelniach.
Czy wydaje mi się, czy tutaj pan jest w sukience? Ten pierwszy
nie wiem.
Z lewej? Tak wygląda. Dobrze. Co można się dowiedzieć w ogóle o tym sojuszu z artykułu? Może od tego zacznijmy.
No, sojusz będzie kontynuował działania podjęte w tej pierwszej odsłonie, kiedy to sześć uczelni wchodziło w skład sojuszu. Teraz są te nowe uczelnie, natomiast celem działań nadal pozostanie utworzenie międzynarodowego, wieloetnicznego i wielojęzycznego, interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego. I tu są opisane w tym artykule to, co się po prostu na tym szczycie działo. Obrady poszczególnych gremów, takich jak Rada Nadzorcza, Komitet Wykonawczy, różne zespoły projektowe. To jest właśnie w tym artykule opisane.
Do sojuszu dołączyły trzy uczelnie z Norwegii,
Portugalii i Włoch. Z Neapolu, Algarve i z Bodo.
Dla studentów to jest też ważna informacja, ponieważ wiele projektów, na przykład Erasmusowych, jest organizowanych w ramach tego sojuszu.
Tak, tak, coraz więcej jest możliwości właśnie wyjazdów na te różne wymiany.
Czyli jest coś dla tych, którzy chcą współpracować z skandynawskimi uczelniami, tutaj pierwsza skandynawska, ta z Norwegii, jak i z tymi południowymi. No okej, jest w czym wybierać. Mamy też kolejny artykuł i też kolejny właściwie międzynarodowy, bo mamy tytuł UG Bezpiecznym przystanią dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. No, na korytarzach uczelni nie zauważyłem dzieci z Ukrainy. Co to za
to jest artykuł przygotowany przez Akademickie Centrum Kultury UG Alternator. Jest w nim mowa o wydarzeniach, które już jakiś czas temu, znaczy jedno to jest stała rzecz, to jest świetlica dla dzieci z Ukrainy na Wydziale Chemii, właśnie, która już od jakiegoś czasu funkcjonuje. Ze świetlicy korzysta obecnie około 40 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Sprawują nad nimi opiekę trzy ukraińskie opiekunki. Tu właśnie dużą rolę w utworzeniu tej świetlicy, zorganizowaniu odegrało Akademickie Centrum Kultury Alternator, ale też wspomagały inne jednostki UG i oczywiście władze rektorskie i dziekańskie, władze Wydziału Chemii, bo to się znajduje na Wydziale Chemii. No a druga rzecz, która tu jest opisana, to Szkoła Letnia Dzieci Bohaterów dla dzieci ukraińskich żołnierzy walczących właśnie na froncie. No i to wydarzenie akurat już odbyło się parę miesięcy temu, ale akurat teraz zostało tutaj opisane.
Czyli uniwersytet w dalszym ciągu cały czas pomaga.
Tak, grupa młodzieży tutaj właśnie miała okazję gościć na uniwersytecie. Mieli bardzo bogaty program, zwiedzali tutaj Trójmiasto, uniwersytet. Bardzo ciekawy był tutaj program.
Ciekawe wydaje się też kolejna kwestia, którą opisujecie. Sztuka kreatywnego pisania na Uniwersytecie Gdańskim. Czy to będzie szkoła pisarzy na Uniwersytecie Gdańskim?
To jedna z nowych propozycji Uniwersytetu, ponieważ różne wydziały, też właśnie nowe kierunki tutaj proponują od roku akademickiego 2023-2024. Wydział Filologiczny proponuje tutaj między innymi, bo też japonistyka akurat się otwiera na Wydziale Filologicznym, ale tutaj mówimy o sztuce kreatywnego pisania. Jest to propozycja dla osób, które chcą realizować swoje pisarskie pasje, pogłębić kulturę literacką, dla osób, które wiążą przyszłość z tworzeniem rozmaitych tekstów i tych właśnie literackich, krytycznych, artystycznych, ale też tekstów użytkowych. Zajęcia z copywritingu między innymi są przewidziane.
Czyli to nie tylko dla artystów przez duże A, ale też powiedzmy tych, którzy chcą zarabiać na pisaniu.
Tak, tak.
Kolejny artykuł też chyba dotyczy zarabiania, ponieważ tutaj mówimy o programie Inkubator Innowacyjności 4.0. Ja pamiętam, że jeszcze niedawno 2.0 to było uznawane za bardzo nowoczesne, a teraz już jesteśmy przy 4.
Tak, Centrum Transferu Technologii UG wraz z Centrum Transferu Technologii GUMED-u i Centrum Innowacji Medycznych zorganizowały tydzień, niedawno, bo na początku marca, w pierwszej połowie marca, konferencję uczelni otwarte na innowacje właśnie w ramach programu Inkubatoru Przedsiębiorczości 4.0. To jest taka trochę skrócona relacja, jakby zapowiedź też większego artykułu, który taką bardzo szczegółową relację z tej konferencji zaprezentujemy w numerze kwietniowym.
To musimy poczekać w takim razie jeszcze chwilę na pełną relację, ale za to nie musimy czekać na wywiad z bardzo ciekawą osobą, z panią profesor doktor habilitowaną Beatą Morzejko, z którą miałem okazję już nieraz rozmawiać. Pani profesor zajmuje się głównie historią średniowiecza. Tutaj Gdańsk jest w jej obszarze zainteresowań. O czym rozmawiacie z panią profesor w Gazecie Uniwersyteckiej?
Jest to jeden z trzech wywiadów, który publikujemy w tym numerze. Wywiad przeprowadziła Sylwia Dudkowska-Kafar i tutaj dyskusja toczy się wokół wątków naukowych, historycznych, właśnie wokół zainteresowań naukowych pani profesor, które są właśnie takie, jak wspomniałeś, tutaj też genealogia, właśnie dzieje Gdańska, średniowiecze, życie codzienne też właśnie z takim naciskiem na to życie codzienne w średniowieczu. No i jest też mowa o, bo to jest wywiad z cyklu Kobiety Gdańskiej Nauki, także o sprawach dotyczących też kobiet w nauce. To jest kolejny wywiad z tego cyklu, który Sylwia przeprowadza.
Mówiłeś o genealogii. Ty znasz swoją genealogię? Bo ja na przykład chyba nie za bardzo.
W jakim stopniu znam, ale sięgam w informacje, które ja posiadam, to są tylko z XIX wieku, dalej nie.
Właśnie, to jest niesamowite, jak krótko jest nasza pamięć wstecz, kurczę. Wydawałoby się, że to powinniśmy znać. Czasami mamy zwierzęta, które mają dłuższe drzewo genealogiczne niż my. O zwierzętach mówię nieprzypadkowo, ponieważ tutaj kolejny artykuł dotyczący naszych zwierząt.
Tak, to jest wywiad z panią profesor Joanną Niną Izdebską z Wydziału Biologii. Dotyczy odkrycia dwóch nowych i opisania dwóch nowych pasożytów kota domowego, którego dokonała pani profesor, prowadząc badania razem z innymi członkami swojego zespołu badawczego, profesorem Leszkiem Rolbieckim i dr Sławomirą Fryderyk. No i tu właśnie w wywiadzie, który przeprowadziła Agnieszka Bień z panią profesor, możemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat tych pasożytów, nużeńców, które powodują chorobę nużyce. No koty żyją z tymi nużeńcami już od zawsze, chyba jakoś sobie z tym radzą. Natomiast jest to na pewno bardzo ważne odkrycie, bo dzięki temu można na przykład leczenie tych chorób bardziej ukierunkowywać na konkretne właśnie gatunki, bo konkretne specyfika leczenia tej choroby w zależności od tego, które z tych pasożytów akurat tą chorobę wywołały, to można by lepiej kierunkować po prostu leczenie.
Kolejny artykuł, kolejny wywiad dotyczy protestów i pieśni protestu. No, dosyć nietypowy temat.
Tak, wywiad z doktorem Piotrem Kowzanem z Wydziału Nauk Społecznych. który analizował właśnie protesty nauczycieli z 2019 roku, w szczególności piosenki, które piosenki protestu, które śpiewali wówczas nauczyciele. No i tutaj dr Kowzan różne jakby wnioski tutaj z tego wysnuwa, z tej analizy tych protestów. Na przykład wśród przyczyn niepowodzenia tych strajków wymienia między innymi niezrozumienie tego, że śpiewanie protestującym mogło sprawiać przyjemność, i na którą trudno im było czasami zapanować, i odbiorcy, ludzie oglądając te filmiki, na których ci nauczyciele śpiewali, mogli czasami mieć wrażenie takiego dysonansu, że oni są nauczyciele w trudnej sytuacji, protestują, a jednocześnie się uśmiechają i dobrze bawią śpiewając. Także to tutaj mogło właśnie działać na niekorzyść tych nauczycieli. I tutaj dr Kowzan wskazuje, że w przyszłości protestujący mogliby na przykład zrezygnować z warstwy wizualnej. To by mogło właśnie przynieść lepszy efekt.
Czyli sam tekst piosenki ewentualnie tak, ale żeby nie było widać, w jaki sposób jest śpiewana, tak?
Tak, żeby no, przekaz ciekawe. Był jasny i trzeba, protestujący powinni jasno artykułować opinii publicznej słuchaczom, czego oczekują.
No to mam ciekawy wniosek z tego w takim razie. Jeżeli protestujemy, to przychodzimy do radia, a nie do telewizji.
Tak, zgadza się.
Wtedy mamy większe szanse na powodzenie. Czyli protestujący, zapraszamy do Radia Mors. Tutaj możecie wyrazić swój protest w najróżniejszych sprawach i będzie on na pewno lepiej odebrany, niż gdybyście poszli na przykład do sąsiadującego tutaj studia telewizyjnego. Moglibyście tam wypaść zbyt pozytywnie. Słuchaj, kolejna rzecz, która jest w numerze. Ja nie przypominam sobie, prawdę mówiąc, żebyśmy publikowali w Gazecie Uniwersyteckiej wspomnienia, a tutaj jest dużo, dużo stron wspomnień. Co to jest?
To jest jeden bardzo długi artykuł, tekst, który powstał w ramach zajęć z przedmiotu sztuka reportażu prowadzony przez profesor Magdalenę Chorodecką na Filologii Polskiej. Autorami tekstu jest dwójka studentów, Paulina Sokulska i Maksymilian Rzepka. Część tego tekstu ukazała się 1 sierpnia 2022 roku w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w dużym formacie Gazety Wyborczej. My publikujemy cały tekst ze zdjęciami, z których część to są zdjęcia archiwalne, część zrobione współcześnie. Powiem tak, nie sposób się nie wzruszyć, czytając te wspomnienia wojenne właśnie pani Ani, tutaj studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Która przeżyła naprawdę bardzo dużo. Tam.
Czy to będzie taki stały element Gazety Uniwersyteckiej, czy... Nie, to jest okazjonalnie.
Nie, znaczy jesteśmy otwarci na tego typu artykuły, jeżeli studenci bądź pracownicy chcieliby się podzielić z nami tego typu artykułami, natomiast no, na razie no, nie jest to zapowiedź jakiegoś cyklu, że tak powiem.
Przechodzimy do ostatniej części tego nowego numeru. Przechodzimy do relacji takich kulturalnych. I pierwsza rzecz to są obchody chińskiego Nowego Roku na Uniwersytecie Gdańskim. Tak swoją drogą jestem ciekawy, ilu naszych słuchaczy wie, jaki mamy w tej chwili rok w chińskim kalendarzu.
Tego nie jestem w stanie stwierdzić. No ja wiem jaki. Bo
ja też wiem, bo widzę, ale wcześniej chyba nie zainteresowałem się tym.
Tak, właśnie niedawno rozpoczęliśmy rok Wodnego Królika. Obchody tego święta na Uniwersytecie Gdańskim miały miejsce na Wydziale Prawa i Administracji 7 lutego. Było to jakby zakończenie, ostatni dzień trwających 15 dni obchodów właśnie święta wiosennego czy Nowego Roku. Ten ostatni dzień to święto lampionów właśnie. I tutaj Agnieszka Bień napisała artykuł na temat tych obchodów, gdzie można było zapoznać się z kulturą chińską, obejrzeć taniec smoka, taniec z bojowymi wachlarzami, pokaz chińskich sztuk walki, tai chi, spróbować chińskich potraw. Wysłuchać prelekcji, wykładów na temat chińskiej kultury, obyczajów. Także na pewno bardzo ciekawa sprawa.
Kolejne opisywane wydarzenie kulturalne to jest debiutancki występ Gdańskiej Orkiestry Akademickiej. Pamiętam, że w poprzednim numerze tam chyba było o 50-leciu chóru, ale dobrze pamiętam, tak?
Tak.
A tu mamy zupełną nowinkę na Uniwersytecie Gdańskim.
Tak, to jest chyba najnowsza grupa twórcza Akademickiego Centrum Kultury, UG Alternator. Wprawdzie orkiestra rozpoczęła działalność już jakiś czas temu, natomiast występowały do tej pory tylko jej poszczególne sekcje. Teraz po raz pierwszy w całości orkiestra miała okazję wystąpić właśnie na 9. Metropolitalnym spotkaniu noworocznym.
Byłaś na tym występie?
Nie, nie byłem.
To nie możemy niestety naszym słuchaczom przynajmniej opowiedzieć, jak wspaniale grają, bo na pewno wspaniale grają. I kolejny artykuł, no ciekawy jestem tego filmu, film o zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Tak, ciekawe, jak można zrobić film o zbiorach.
Film obejrzałem, także polecam, jest krótki, trwa niecałe 5 minut. Powstał z okazji Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. Został wyprodukowany dzięki współpracy Biblioteki UG i Centrum Filmowego UG imienia Andrzeja Wajdy. Jest bardzo ciekawie zrobiony, są w nim odniesienia do popkultury, do różnych filmów, fajna muzyka jest, trzyma w napięciu, w pewnym takim klimacie, takiej trochę tajemniczości, bardzo ciekawy film.
Nie opowiedzieliśmy wszystkiego, bo jest wiadomo jeszcze dużo informacji takich bieżących, tutaj wszystkich nie opowiemy, no bo byśmy musieli zrobić serwis informacyjny. Zapraszamy do czytania numeru, który ukaże się...
23 marca ten numer się okaże.
Dobrze, czyli już niedługo.
W wersji papierowej.
W wersji papierowej, w PDF-ie?
Wcześniej.
Wcześniej, aha. No, czyli, że tak powiem, możliwe, że kiedy nas słuchacie, to możecie już sięgnąć do tego numeru. Tutaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, więc możemy mówić, że możliwe tylko i wyłącznie. Gorąco polecam. Przypomnę, że naszym gościem był Tomasz Neumann, redaktor naczelny Gazety Uniwersyteckiej. Dziękuję ci za kolejną relację dla naszych słuchaczy o numerze.
Dziękuję również.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Uniwersytet Gdański przedstawia.